Janina Pietrasiak, urodzona w 1934 roku. Jestem jedną ze szczęśliwych. Jest to historia jednego istnienia ludzkiego wśród tak wielu mniej lub bardziej dotkniętych przez wojnę. Zdaję sobie sprawę z tego, że życie swe i części mej rodziny zawdzięczam łańcuszkowi ludzi dobrej woli. Bez ich ogromnego poświęcenia, bohaterstwa i niezwykłej odwagi dawno nie byłoby mnie na świecie. Rodzice moi to Józef i Rosalia Feldman z domu Zwanziger. Ojciec pochodził z Tarnopola, matka z Przemyśla. Kończyli studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swą pierwszą praktykę w aptece odbywali w Krakowie. Później wynajęli aptekę w Grodźcu na Górnym Śląsku z czteropokojowym mieszkaniem mieszczącym się nad apteką. Prowadzili tę aptekę wspólnie, pracując na zmianę przez całą dobę. Leczyli również ludność miejscową. W małych miejscowościach farmaceuci mieli takie uprawnienia. Moja siostra Ewa i ja urodziłyśmy się na Górnym Śląsku. Ewa w Chorzowie 1932, ja w Królewskiej Hucie 1934. W Grodźcu upłynęły moje najcudowniejsze lata dzieciństwa. Duże, piękne mieszkanie, służba, liczny personel pomocniczy w aptece, częste cudowne wyjazdy w góry, Rzegiestów, Zawoja, Zakopane, wieś podgórska. Ja, jako ta najmłodsza, przez wszystkich byłam hołubiona i kochana. Pokój dziecinny, białe mebelki, piękne zabawki, lalki, codzienne zabawy z sąsiadującymi dziećmi, częste wizyty w aptece, gdzie było tyle skarbów do zabawy. Przyszła wojna. Miałam 5 lat. Niemcy wypędzili nas z domu. Trzeba było wszystko zostawić. Wojna zastała mnie z mamą i siostrą na wsi podgórskiej. Skąd już do Grodźca nie wróciłyśmy. Pojechałyśmy do Krakowa. Tak więc cały ten mój dobry i serdeczny świat się zawalił. W Krakowie zamieszkaliśmy tymczasowo na ulicy Sebastiana 11b. U mego dziadka, ojca mego taty. Stąd też wszyscy zostaliśmy zabrani do getta zaraz po jego utworzeniu w Krakowie. Nastały ogromnie ciężkie czasy. Ojciec pracował tam jako sanitariusz, a matka była wożona codziennie do pracy do fabryki szczotek. Stale miała pokaleczone ręce od ciężkiej pracy. Po 2-letniej wegetacji w getcie krakowskim, bezpośrednio przed jego likwidacją, mój ojciec wraz z grupą innych mężczyzn zamurowali nas we 3 wraz z grupą ludzi, w tym matek z dziećmi i staruszków. Ojciec uważał, że w ten sposób uda się nas uratować. Pomieszczenie, w którym przebywaliśmy, było ciasne, ciemne, brak tam było jakichkolwiek urządzeń sanitarnych, brakowało wody, panował wielki chłód i głód. Ostra zima. Ponadto obowiązywała kompletna cisza, by Niemcy nas nie usłyszeli. Rozgrywały się tam dantejskie sceny. Jedno z małych dzieci zaczęło płakać. Matka nakryła mu głowę poduszką dla wyciszenia i dziecko się udusiło. Niektórzy starzy ludzie tracili zmysły. Jeden ze staruszków umarł i pozostawał z żywymi. Mój tatuś z 2 mężczyznami odmurował nas w ostatniej chwili przed likwidacją getta. Zaczęto wówczas wywozić już mężczyzn do obozów zagłady. Tatę spotkał ten sam los. Został wywieziony jednym z ostatnich transportów do Oświęcimia i w ciągu paru miesięcy zgładzony w ramach zbiorowej odpowiedzialności za jednego zbiega. Zdążył jednak nas uwolnić. Usiłowałyśmy z mamą uciec na aryjską stronę na własną rękę, tak jak zresztą i inni ludzie, którzy razem z nami wyszli z kryjówki. Przebiegłyśmy 15 metrów pod obstrzałem. Przy nas zabito matkę, która biegła z małym dzieckiem na ręku. Dziecko przeżyło. Nam udało się ukryć w drewnianym wychodku, gdzie moja siostra z mamą trzymały haczyk, a ja przesiedziałam w kucki, trwało to 2 doby. Pozorowałyśmy, że wychodek jest pusty. Gdy w końcu mama przez parę zauważyła żołnierza Wehrmachtu, który nie strzelał do ludzi, puściłyśmy się pędem. Dała mu garść złota, całą biżuterię, złote koronki zębowe i wszystko, co miała. I wtedy pozwolił nam przejść na aryjską stronę. Udało nam się cudem dostać na ulicę Sebastiana 11b do domu mego dziadka, gdzie był dozorca, bardzo zaangażowany w pracę konspiracyjną i akcję pomocy Żydom Żegota, nadzorowaną przez znaną pisarkę, historyka Zofię Kossak-Szczucką, pseudonim Weronika. Weronika kierowała ochronką, czyli komórką dla ludzi potrzebujących natychmiastowej pomocy. Zabiegała o fundusze dla uciekinierów z zamurów. Nękała w tej sprawie rodziny ziemiańskie i inteligenckie. Miała kontakty ze środowiskiem przedwojennych wojskowych, a znajomi księża pomagali jej w wyrabianiu fałszywych dokumentów i świadectw chrztu, jak również w umieszczaniu dzieci w domach prowadzonych przez siostry zakonne. Tak więc Weronika pomogła zaopatrzyć i nas w fałszywe dokumenty na nazwisko Kwiatkowskie, po czym ja z mamą, pod opieką łączniczki pani Aleksandry Mianowskiej, pseudonim Krysta, obecnie doktor nauk medycznych, zostałyśmy przewiezione pociągiem do Warszawy i umieszczone dzięki osobistej interwencji Zofii Kossak w rodzinie inteligenckiej państwa Janiny i Henryka Jentkiewiczów. Pan Henryk Jentkiewicz, inżynier budowy dróg, ukończył studia w Petersburgu. Znał dobrze kilka języków. Przed wojną pracował w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Był blisko spokrewniony ze znaną rodziną Józefa Birkenmayera, literata. Syn to znany obecnie profesor Krzysztof Birkenmayer, geofizyk, polarnik, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była to bardzo zaprzyjaźniona rodzina Weroniki, współpracująca z nią dla potrzeb Polski podziemnej, delegatury rządu i organizacji Żegota. Mieszkali przy ulicy Twardej 11, w obrębie byłego getta. Moja siostra Ewa, ze względu na bardzo poważne odmrożenie stóp 3. stopnia nabyte podczas ukrywania się przez 2 doby w drewnianym wychodku, musiała pozostać w Krakowie w szpitalu. Dobrze, że lekarze zdołali uratować Ewie stopy, gdyż objęte już były gangreną. Amputowano tylko 3 palce oraz część stopy od spodu. Odmrożenie moich stóp było lżejsze, 2. stopnia. Zaopatrzone w dobre dokumenty, ja i mama dotarłyśmy do Warszawy. Kryście pomagał pan Aleksander Kamiński z Krakowa, który przekazał nas na dworcu w Warszawie w ręce Weroniki. Okazało się dużo później, ja się dowiedziałam o tym w styczniu 1997 roku, że pan Aleksander Kamiński ogromnie pomógł również mojej siostrze w Krakowie. Dożywiał ją podczas pobytu w szpitalu oraz po wyjściu ze szpitala pomagał transportować ją dorożką przed podróżą do Warszawy, jaką odbyła z łączniczką Krystą. Pomógł również załatwić fałszywe dokumenty dla Ewy i pieniądze. Ze względu na bardzo semickie rysy, moja siostra Ewa wieziona była z zabandażowaną twarzą, jako rzekomo chore, zakaźnie dziecko. W ten też sposób dotarła bezpiecznie do Warszawy. Na dworcu odebrała ją oczywiście Weronika. W 1997 roku zwrócono się do mnie z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie z prośbą o potwierdzenie udziału pana Aleksandra Kamińskiego w ratowaniu naszej rodziny, gdyż łączniczka Krysta wystąpiła o odznaczenie go pośmiertnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Bardzo mocno podkreślałam jego zasługi oraz zasadność przyznania mu tego medalu w mojej odpowiedzi kierowanej do Instytutu Yad Vashem. Po przyjeździe do Warszawy z inicjatywy Zofii Kossak moja siostra Ewa została umieszczona u państwa pułkownikostwa Ignacego i Anny Lubicz-Sadowskich w majątku Góry. Wieś Góry nad Pilicą, poczta promna, powiat Białobrzegi Radomskie, gdzie przebywała razem z wieloma ukrywającymi się tam ludźmi. Wielu ludzi zostało ocalonych przez to wspaniałe małżeństwo. Siostra moja pozostała tam przez dłuższy czas. Pan pułkownik Ignacy Lubicz-Sadowski był wcześniej podkomendnym męża Zofii Kossak, pułkownika Zygmunta Szatkowskiego. Stąd przyjaźń i współdziałanie na rzecz zagrożonych. Ewa pozostawała w majątku do wyzwolenia. Ciężka choroba pana pułkownika Sadowskiego i brak szkoły na wsi sprawił, że pani Anna Sadowska umieściła ją w żydowskim domu dziecka w Śródborowie, by wróciła do korzeni. Ewa tęskniła jednak do gór i po śmierci pułkownika Sadowskiego wróciła do majątku. Zofia Kossak wykorzystywała wszelkie swe znajomości dla ratowania tych zza murów. Ta wspaniała osoba została aresztowana przez Niemców w 1943 roku. Więziona na Pawiaku, a następnie wywieziona do Oświęcimia. Udało się jednak organizacji podziemnej wykupić ją za ogromną sumę zebraną na ten cel, zanim Niemcy zorientowali się, kogo mają w ręku. Stale występowała pod różnymi fałszywymi nazwiskami i dlatego nie została przez Niemców rozpoznana. Byłaby natychmiast zgładzona. Trzeba podkreślić, że to właśnie pierwsze decyzje, załatwienie spraw najważniejszych i najtrudniejszych, tak wielu ludzi zawdzięcza Zofii Kossak. To jej zawdzięcza się w pierwszej kolejności ocalenia, a następnie całemu łańcuszkowi ludzi dobrej woli pomoc. Tacy ludzie angażowali się, narażając siebie i swoje rodziny, aby ratować Żydów. Często całkiem bezinteresownie. Moja rodzina była tego przykładem. Moje dalsze losy potoczyły się dość podobnie do losów wielu uratowanych dzieci. Miałam przybraną rodzinę. Dość szybko po moim przybyciu z mamą do rodziny Jędkiewiczów okazało się, że mama jest bardzo chora. Po obustronnym zapaleniu płuc zachorowała na gruźlicę. Wycieńczony i wygłodzony organizm. I trzeba ją było gdzieś umieścić w lepszym klimacie. Mama gorączkowała i słabła. Pani Jędkiewiczowa wystarała się o miejsce u pani Ulanowskiej w Milanówku na ulicy Podleśnej, gdzie mogła wypoczywać w ogrodzie. Tam woziłyśmy jej z moją opiekunką pożywienie. Mama chciała jednak, żebym ja przyjechała i zaopiekowała się nią. Widocznie czuła, że długo nie pożyje. Tak też się stało. Niestety zaraziłam się od niej gruźlicą. Mamę umieszczono w szpitalu ujazdowskim w Warszawie, gdyż nastąpiły już galopujące suchoty i była coraz słabsza. Pani Jędkiewiczowa odwiedzała ją w szpitalu. Pewnego dnia mama bardzo prosiła o przyprowadzenie mnie do szpitala. Pani Jędkiewiczowa ładnie mnie ubrała i zaprowadziła. Okazało się, że łóżko było puste. Mama już nie żyła. Byłam w tak wielkim szoku, że nawet nie chciałam mamy zobaczyć w kostnicy. Bardzo tego żałuję przez całe życie. Mama przed śmiercią napisała list do swego brata w Ameryce, błagając, aby nas z siostrą ratował i zajął się nami. List ten przywiozłam do wujka dopiero w 1961 roku, wysławszy do niego uprzednio przepisaną kopię. Po śmierci mamy, która złożyła mój los w ręce Jędkiewiczów, stało się tak, jakby przypieczętowała dalsze moje życie. Mimo bardzo niebezpiecznej dla nich sytuacji, gdyż była u nich kuźnia pracy konspiracyjnej, miejsce tajnej nauki dla żołnierzy AK, kilkakrotnie widziałam, jak młodym ludziom wypadła broń z kieszeni oraz punkt kontaktowy dla delegatury rządu, rodzina Jędkiewiczów zdecydowała się mnie przygarnąć na dobre i złe. W tym czasie byłam jeszcze szarpana przez różne opiekunki z akcji Żegota, które chciały zostać moimi mamusiami, przed czym się ogromnie broniłam i za nic nie pozwoliłam się wydrzeć od przybranej rodziny. Uważałam, że po ogromie przeżyć jest to najbezpieczniejsza przystań dla mnie. Wiedziałam, że ludzie ci, mimo szalonego dla nich niebezpieczeństwa, ochraniali mnie, żywili, ratowali. I to mama moja powierzyła mnie ich serdecznym rękom i dobrym sercom. Nie wolno mi tylko było nic mówić o sobie w czasie zabaw z dziećmi na podwórzu. Znana byłam przez sąsiadów jako sierota, która przyjechała ze wsi do swych krewnych. Poza tym miałam tak zwany dobry wygląd, więc nie było niebezpiecznie bawić się z dziećmi sąsiadów. W międzyczasie dzieci Zofii Kossak, Witold i Anna Szatkowscy po uprzednim zapytaniu mnie i rodziny Jędkiewiczów, czy ja chcę być katoliczką i po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, zaczęły mnie uczyć katechizmu. Ja bardzo chciałam się do nich wszystkich upodobnić i nawet o to kilkakrotnie prosiłam. Zresztą mama w czasie wspólnego pobytu Jędkiewiczów zaczęła mnie uczyć, jak się żegnać i trochę pacierza. Uważała, podobnie jak ja, że tak jest najbezpieczniej. Tak zwany dobry wygląd, który podobno miałyśmy z mamą, i pewna znajomość religii katolickiej ułatwiały nam w dużym stopniu przeżycie i wyjście obronną ręką z zawieruchy wojennej. Przeżyć znów było wiele. Z balkonu przy ulicy Twardej 11 obserwowaliśmy wspólnie wiele tragicznych wydarzeń. Łapanki, egzekucje. Niejednokrotnie leżał ktoś na naszej ulicy skatowany na śmierć. Przyczyniło się to w wielkim stopniu do wzrostu mojej nerwicy, która jeszcze ciągle ogromnie nękała mój organizm po poprzednich przeżyciach. Każde pożywienie natychmiast zwracałam. Bałam się spać w ciemnym pokoju. Na domiar złego, jak wspomniałam, zaraziłam się od mamy gruźlicą. Dzięki znajomościom Zofii Kossak i Janiny Jędkiewiczowej spędziłam dwa kolejne turnusy w sanatorium w Otwocku, gdzie zaleczono mi czynną kawernę. Jedzenie tam było bardzo słabe, głównie soczewica, więc Janina Jędkiewiczowa przywoziła mi często dodatkowe pożywienie, mimo nieustannego braku żywności w tamtych czasach, szczególnie w miastach. Następne trudne koleje losu to powstanie warszawskie. Głód, strach, nieprawdopodobne zrządzenia losu, że wyszłam z niego obronną ręką. Czterokrotnie udało nam się cudem ujść z życiem wraz z całą rodziną Jędkiewiczów. Pani Jędkiewiczowa była komendantką oddziału sanitariuszek Baonu Odwet i często była w samym ogniu walki. Pierwszy raz na Twardej 11, gdy podczas bombardowania zawaliła się połowa domu mieszcząca piwnicę, w której zwykle się chroniłam podczas bombardowań. Tego dnia, gdy tam zbiegłam, wszystkie miejsca siedzące były już zajęte. Poszłam więc do drugiego skrzydła tej piwnicy. Wszyscy ludzie siedzący w moim piwnicznym skrzydle zginęli, gdy spadła bomba. A ja, dzięki brakowi miejsc, ocalałam. Po raz drugi, przy przechodzeniu na czworakach przez Aleje Jerozolimskie, gdy Niemcy prali w barykady zbudowane z worków z piaskiem, obok których czołgaliśmy się na czworakach. Wielu ludzi zginęło. Myśmy ocaleli. Również na ulicy Sienkiewicza 4, gdzie przebywaliśmy w piwnicy i wiele osób z nami tam się schroniło. Niektóre wyglądały już na niezupełnie normalne. Biegały z butelką wody i mokrą szmatą, przykładając ją do ust w razie dużej ilości pyłu przy bombardowaniu. Upadły na ten dom 3 bomby i wszystkie nie wypały. Jeszcze raz udało nam się przeżyć. A po raz czwarty na ulicy Wspólnej, gdzie przenieśliśmy się do mieszkania profesora Aleksandra Janowskiego, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wyszłam na podwórze, aby stanąć w kolejce po wodę do picia. Stało tam około 80 osób. Gdy na podwórze wpadła tak zwana gruba Berta, większość ludzi stojących ze mną po wodę zginęła. To był okropny widok. Części ciał ludzkich porozrzucane. Nie wiem, jak ja ocalałam. Znalazłam się w jakimś leju, dole, na podwórzu. Po wyjściu z powstania warszawskiego, dzięki pomocy Niemców, którzy wskazali nam drogę, udało się całej rodzinie Jędkiewiczów wraz ze mną uniknąć obozu w Pruszkowie. Po długiej, wyczerpującej pieszej wędrówce udało się nam dotrzeć do Głowna pod Łowiczem, skąd zostaliśmy w odpowiedniej kolejności za innymi uchodźcami z płonącej Warszawy skierowani i zakwaterowani we wsi Antoniew koło Głowna, gdzie przez dość długi czas koczowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, śpiąc na słomie w kojcu z surowych desek, jak dla świń. Było zimno. Brakowało ubrania i pożywienia. Wychodziłam do lasu zbierać chrust na podpałkę z gołymi nogami po śniegu, bo brak było pończoch. Wszyscy mieliśmy wrzody z awitaminozy i byliśmy zawszeni. Wreszcie po długiej korespondencji pani Jędkiewiczowa uprosiła swego brata Mieczysława Markiewicza, zamieszkującego w Płocku, aby zgodził się przyjąć całą rodzinę wraz ze mną do swego mieszkania. Choć współpracował on bardzo blisko z Niemcami, prowadził dla nich sklep z artykułami przemysłowymi, zgodził się na nasz przyjazd. Tak więc przedostawaliśmy się przez zieloną granicę, ja z fałszywymi dokumentami i listem mamy do wujka w Ameryce, zaszytym w klapie palta, oni z zaszytą dużą ilością biżuterii należącej do brata Janiny Jędkiewiczowej, pozostawionej u nich na przechowanie. Była to przeprawa ogromnie niebezpieczna, lecz o dziwo została uwieńczona powodzeniem. W Płocku zamieszkaliśmy wszyscy w maleńkim mieszkaniu Mieczysława Markiewicza, gdzie już przebywało 7 osób i było bardzo ciasno. Poza tym było to jakby wejście prosto w paszczę lwa. Moc Niemców. Tam też zastało nas wyzwolenie. Otrzymaliśmy przydział mieszkania po Niemcu Neumannie, który musiał należeć do morderców dużej liczby Żydów, gdyż były tam złożone ogromne ilości religijnych szat. Chciałabym dodać, że przez cały ten okres wojny, jak również po wyzwoleniu, mój wuj, Dawid Zwanziger, czynił starania o sprowadzenie całej mojej rodziny, a potem nas dwóch ocalałych z siostrą do USA. Mam te wszystkie dokumenty. Wydał moc pieniędzy i stracił wiele nerwów, aby to załatwić. Niestety, starania te nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Moją rodzinę mogłam zobaczyć po raz pierwszy dopiero w 1961 roku, gdy złożyłam prośbę o przyjęcie mnie na studia języka angielskiego dla obcokrajowców w USA. Wuj opłacił te studia i zostałam przyjęta. Uprzednio wielokrotnie odmawiano mi paszportu. Wtedy też dopiero zawiozłam i wręczyłam wujowi list pisany przez mamę na skrawku papieru w szpitalu, błagający go o zajęcie się mną i siostrą, dwoma sierotami, gdyż mama odchodziła na zawsze, a taty już nie było na świecie. List ten w przedziwny sposób przetrwał całą zawieruchę wojenną. Było to wielkie przeżycie dla mego wujka. Brat czytał list siostry, która od wielu lat nie żyła, pisany tuż przed jej śmiercią. Muszę przyznać, że spotkanie mej prawdziwej rodziny z krwi i kości w wieku 24 lat było dla mnie niewiarygodnym przeżyciem. Płakałam przez kilka dni. W domu mego wujostwa znalazłam wiele pamiątek rodzinnych, fotografii, listów i drobiazgów. Wówczas dopiero dowiedziałam się wielu szczegółów o mojej prawdziwej rodzinie. Dzięki temu byłam w stanie odpowiedzieć na większość pytań w czasie wywiadu do archiwum Stevena Spielberga Survivors of the Shoah. Po wielu spotkaniach z dziećmi Holokaustu i wysłuchaniu ich przeżyć, doszłam do wniosku, że jestem jedną ze szczęśliwych osób, gdyż znam swoje korzenie i historię rodzinną. Uzyskałam trochę wiadomości o członkach mojej rodziny. Udało mi się odnaleźć i spędzić jakiś czas z częścią mojej rodziny mieszkającą w USA. Życzyłabym wielu osobom naszego stowarzyszenia takiego losu. Wiem, że wiele z nich jest ciągle nękanych zagadką, skąd pochodzą, gdzie mieszkały, jakie były koleje życia ich i ich rodzin, jakie było ich prawdziwe nazwisko. Na pewno nie jest łatwo żyć ze świadomością, że człowiek tak naprawdę nigdy się tego nie dowie. Znam również osoby cierpiące z powodu strasznego losu, jaki dotknął rodziny polskie, które ich uratowały. Jest to poczucie winy dręczące przez całe życie i trudno się tego pozbyć.